Dziękujemy, nasz kochany Zbawicielu, za Twoją odkupieńczą śmierć, za to wielkie zbawienie, którego z łaski Twojej jesteśmy uczestnikami. Ty wzywasz nas, abyśmy z drżeniem i z bojaźnią nasze zbawienie sprawowali. Świadomi otaczającego nas wrogiego świata, świadomi zasadzek przeciwnika, świadomi naszej własnej słabości, potrzebujemy codziennie lgnąć do Ciebie, umierać dla siebie samych, abyś Ty w nas mógł żyć, zapierać się samych siebie, aby Twoje zmartwychwstałe życie mogło się w nas objawiać przez Ducha Świętego. Panie, dziękujemy za ten czas wspólnego zgromadzenia, że możemy się spotkać, że mamy to miejsce, mamy tutaj ciepło, mamy wygodne krzesła, możemy usiąść, możemy słuchać Twojego słowa. Panie, jakże potrzebujemy pomocy Twego Ducha. Wiemy, że te wszystkie wygody, te wszystkie udoskonalenia techniczne nie są w stanie zastąpić ani w żaden sposób uczynić tego słowa, które czytamy i zwiastujemy, bardziej skutecznym. Potrzebujemy pomocy Twego Ducha. I o to wołamy, Panie, byś dał nam łaskę rozumienia Twego słowa, abyś dał mi łaskę dzielenia się tym słowem, nie w ludzkiej mądrości, ale w Twojej boskiej sile, z Twoją mocą przekonania. Daj, Panie, nam ducha objawienia i poznania, abyśmy oglądali cudowność Twoją w Twym świętym słowie, aby nie była to martwa litera, ale było to żywe słowo, które karmi nasze dusze, uzdrawia nas, oświeca nas, wyzwala nas z więzów, wskazuje nam drogę i strzeże nas. Prosimy, prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa o Twoje, kochany Ojcze, działanie w każdym sercu, wszystkich tu obecnych, wszystkich tych, którzy słuchają nas. Prosimy ku chwale Twego imienia. Amen. Ponownie zwracamy się do 11 rozdziału drugiej księgi Samuela i przyglądamy się tej tragicznej historii, jakżeby odmienne było świadectwo Dawida, gdyby ten rozdział nie miał miejsca w jego życiu. Gdybyśmy zamiast tych słów, które znajdujemy w pierwszym wierszu następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. I ci splądrowali ziemię Amonitów i oblekli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. Gdyby nie było tych słów, ale gdyby były słowa i zasnął Dawid i został pochowany w Betlejem. Miał 49 lat, może 50, bibliści mówią, to jest ten wiek. I gdyby wtedy zmarł, myślę, że byłoby to szokiem dla wielu, myślę, że byłoby to wielkim zaskoczeniem. Wielu zadawałoby sobie pytanie, dlaczego Bóg odwołał go w takim momencie? Z pewnością wielu zmagałoby się z jego śmiercią, gdyby w tym momencie nastąpiła. Przecież mógł jeszcze dokonać tylu dobrych dzieł. Mógł jeszcze przecież tak bardzo się przydać, był tak bardzo potrzebny. Jeszcze mieli wielu przeciwników, jeszcze daleko było do tego pokoju, który nastał za czasów jego syna. Ale jak czytamy dalsze wiersze, dowiadujemy się, że tak się nie stało. Owszem, Dawid jeszcze pozostał na królewskim tronie, staczał wiele bitew, ale tak naprawdę od tego momentu życie Dawida naznaczone jest piętnem tego występku. Jego życie jest pełne rodzinnych tragedii. To, co się wydarzyło, co jest opisane tutaj w tym rozdziale, stanowi pewien dramatyczny punkt zwrotny w życiu Dawida. Bóg, wiedząc, co ma nadejść, gdyż Bóg wie wszystko, dla niego nie było to zaskoczeniem, nie było to coś, czego Bóg się nie spodziewał po mężu według swojego serca, ale było to coś, o czym Bóg wiedział, że nadchodzi. I Bóg, wiedząc o tym, pozwala Dawidowi żyć. Nie odwołuje go, nie zabiera go, ale pozwala mu żyć i pozwala mu grzeszyć. Pozwala mu cierpieć i pokutować, objawiając w ten sposób ludzką słabość oraz ogrom swojej cierpliwości i łaski zostawiając nam wielkie ostrzeżenie i wielką nadzieję wszystkim szczerze pokutującym. I bracia i siostry, to są takie wydarzenia, to są takie historie, które winny nas zmusić do refleksji, pomóc nam w tych właśnie chwilach, kiedy dzieje się coś, co nie mieści nam się w głowie. Nie wiem, czy pamiętacie historię późniejszego króla Izraela, Hiskiasza, do którego Bóg posłał proroka i powiedział: uporządkuj swój dom, gdyż na pewno umrzesz. I Hiskiasz, który też przez długie lata wiernie służył Bogu, płakał na swoim łożu i prosił Boga, by nie odwoływał go jeszcze z tego świata. I Bóg wejrzał na łzy Hiskiasza i przedłużył mu o 15 lat jeszcze życie. Ale jak się okazuje, Hiskiasz popełnił wielki błąd i te 15 lat życia wcale nie były już takimi chwalebnymi latami jak poprzednie, ale Hiskiasz zbił się w pychę. Serce Hiskiasza już nie było tak blisko Boga jak wcześniej. Bóg, czytamy, wydał go na jego własne siły i okazało się, iż Hiskiasz jest słabym człowiekiem. I też dopuścił się wielkiego błędu, zapraszając posłów babilońskich i pokazując im całe swoje bogactwo i chlubiąc się i chełpiąc się przed nimi tym, co posiadał. A więc, bracie i siostro, kiedy czasami wydarza się coś takiego, że odchodzi Boży człowiek w czasie, w którym my mówimy: dlaczego, Boże? Może jest to najlepsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć. I jakże potrzebujemy tej pokornej ufności w naszym Bogu, że On wie, co czyni. Owszem, w tej sytuacji Bóg nie popełnił błędu. Jestem przekonany, iż Bóg, zachowując Dawida i pozwalając mu grzeszyć, oczekując jego pokuty, miał w tym swój cel. Z naszego ludzkiego punktu widzenia, znając przyszłość Dawida, moglibyśmy sądzić, że lepiej byłoby, gdyby to nie miało miejsca, gdyby wtedy Dawid umarł. Ale wtedy nie mielibyśmy właśnie tego obrazu, wtedy nie mielibyśmy tego przykładu, który pokazuje nam, że nawet taki człowiek jak Dawid, kochający Boga, wielbiący Go niemal całym swoim życiem, jest w stanie w swej ludzkiej upadłości dopuścić się takiego strasznego zła. I to jest dla nas wszystkich, winno być dla nas ostrzeżeniem, upomnieniem, byśmy nieustannie uśmiercali to wszystko, co w nas zmysłowego, przyziemnego, cielesnego, to wszystko, co ciągnie nas do świata, to wszystko, co odsuwa nas od Boga. Nie pozwalali sobie na żaden kompromis, ale byli świadomi zła tego świata, ogromu mocy naszego przeciwnika i słabości naszej własnej duszy. I wiedzieli, że nasze jedyne zbawienie jest w naszym Bogu, przez Pana Jezusa Chrystusa. To jest jedyne bezpieczne miejsce dla każdego z nas, umierać dla siebie i pozwolić, by Jego życie tętniło w nas, objawiało się w nas. I to musimy codziennie pielęgnować, codziennie o to dbać, wyrywać codziennie te małe chwasty, które plenią się w naszym życiu. I nie myśleć o sobie: mnie się to nigdy nie przydarzy. O, ja na pewno bym tego nie zrobił. Nie myślmy tak, bo nie wiemy, do czego jesteśmy zdolni. Dawid, kiedy na tych pastwiskach opiekował się owcami, śpiewał psalmy Bogu, kto by pomyślał, że jest zdolny do tego, żeby wziąć sobie żonę swojego przyjaciela, swojego wiernego sługi, żeby później zabić go i nie tylko jego, ale wielu innych ludzi, zabijając jego, żeby wciągnąć to wszystko innych ludzi, którzy musieli współuczestniczyć w jego grzechu i w jego przestępstwie. Kto by pomyślał, że ten pasterz śpiewający psalmy Bogu jest zdolny do czegoś takiego, do takich okropności? Kiedy widzieliśmy te jego czyny wiary, kto by pomyślał, ten, który tańczył przed arką z całych sił, nie bacząc na to, co ludzie pomyślą, znajdzie się w miejscu, w którym będzie próbował zakryć swój grzech przed innymi ludźmi, żeby sobie nie pomyśleli. Bracia i siostry, jest tutaj dla nas naprawdę wielka lekcja, dlatego wybaczcie, jeżeli uważacie niektórzy być może, że zbyt wiele czasu poświęcam temu rozdziałowi, tej historii, ale myślę, że są tutaj tak ważne kwestie przedstawione, tak ważne aspekty ludzkiej duszy, iż dobrze jest, byśmy spokojnie przeszli przez ten rozdział. Mieli ten czas rozmyślania o tym, co tutaj się dzieje. Mieli czas wejrzenia w nasze własne serca w świetle tego, o czym tutaj czytamy. I naprawdę uświadomili sobie, głęboko uświadomili sobie naszą wielką słabość, abyśmy nie pokładali ufności w sobie samych, ale tak jak Słowo Boże nas wzywa, aby cała nasza ufność była w naszym Panu. Cała nasza ufność. Nie jakaś przeważająca część. Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. I tutaj musimy, bracia i siostry, być tego świadomi. Jesteśmy słabymi ludźmi. I niektórzy oczywiście powiedzą, to jest Stary Testament, Dawid nie miał Ducha Świętego w takiej mierze, w jakiej my mamy. I to wszystko prawda. To jest inne przymierze i z pewnością mężowie Starego Testamentu nie mieli takiego doświadczenia ducha jak my. Ale to nie oznacza, iż nie mieli tego samego starego człowieka, którego my mamy. Nie mieli tych samych zagrożeń, które przed nami stają. A więc my jesteśmy uczestnikami większej łaski, jesteśmy uczestnikami lepszego przymierza. Mamy większe możliwości zwycięstwa w Chrystusie, ale bracia i siostry, historia Kościoła, życie Kościoła współczesnego, przykłady wielu braci i sióstr wokół nas dowodzą tego, iż pobożni ludzie nadal upadają w grzech. Pobożni ludzie nadal kalają się i odpadają od Boga żywego. A więc winniśmy wziąć sobie do serca to, co Nowy Testament mówi w świetle tego, co czytamy w Starym Testamencie, gdzie mówi, że to wszystko, co tam jest napisane, zostało napisane dla naszego pouczenia. Abyśmy my się mieli na baczności, abyśmy nie poszli za przykładem ich nieposłuszeństwa, abyśmy tak jak oni nie zginęli, ale abyśmy żyjąc wiarą prowadzili zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie. Oto złoty wiek życia Dawida kończy się w tym rozdziale. To nie tylko jakaś chmurka na niebie, ale to zaćmienie słońca. To nie tylko jakiś pryszcz na twarzy Dawida, ale to wrzód, który zniekształca jego oblicze i który trawi jego duszę. Jest coś niezwykłego w tym, w jaki sposób Słowo Boże maluje przed nami prawdziwy obraz bohaterów wiary. Słowo Boże nie przedstawia nam, tak jak wielu dzisiaj historyków, wyidealizowanych obrazów Bożych mężów, ale pokazuje nam ich takimi, jakimi prawdziwie byli. Mówi nam o ich triumfach, o ich zwycięstwach, ale pokazuje nam też ich słabości, ich upadki. I to jest jeden z wielkich dowodów na Boże natchnienie tej księgi. Gdyby ją pisali ludzie z szacunku do zmarłych, próbowaliby zatuszować pewne historie, pewne wydarzenia, pewne słabości swoich bohaterów. Ale nie Bóg. Bóg przedstawia nam sprawy tak, jak one rzeczywiście są. I kiedy mówi o chwalebnej wierze ojca Abrahama, nie pomija tej historii, kiedy Abraham ze strachu o własną skórę pozwala, żeby jego żona znalazła się w pogańskim haremie. I to nie raz, ale dwa razy. Pokazuje nam siłę i możliwości wyzwolenia Izraela przez Samsona, ale pokazuje nam też jego słabość do kobiet i to, że daje się zwieść Dalili i kładzie się na jej kolanach jako mocarz, a budzi się jak zwykły człowiek, nie mający sił. Pokazuje nam Mojżesza, który był przyjacielem Boga i rozmawiał z nim twarzą w twarz, ale który w chwili swojej słabości okazuje nieposłuszeństwo, tak iż Bóg nie może go wprowadzić do ziemi Kanaan, do której prowadził cały lud. Pokazuje nam Eliasza, Bożego proroka, który na górze Karmel nie boi się 400 proroków Baala i Aszery i ściąga ogień z nieba, ale chwilę później ucieka ze strachu przed kobietą, przed Izabel i modli się, aby Bóg zabrał jego życie. Wpada w taką depresję, w taki lęk, iż nie chce dłużej żyć. Pokazuje nam Piotra, który kocha swojego mistrza Jezusa i mówi, jestem gotów za ciebie oddać życie. i który trzykrotnie zapiera się go. I wielu, wielu innych. Biblia maluje przed nami prawdziwe obrazy Bożych ludzi, którzy kochali swojego Boga, którzy służyli temu Bogu, ale którzy w chwili słabości, w chwili niewiary, w chwili, gdzie ich serca oddaliły się od Boga, niestety objawiała się ich ludzka słabość. I to wszystko zostało zapisane dla ciebie i dla mnie, drogi bracie, droga siostro, abyśmy z tych pism pociechę czerpali, ale też i ostrzeżenie, ale też i te właśnie lekcje, które pomogą nam uniknąć tych błędów. O ileż lepiej dla nas nauczyć się na ich błędach, niż przejść przez to samo i uczyć się na naszych własnych. I dałby Bóg, abyśmy jak najwięcej tych błędów uniknęli. Abyśmy wysłuchawszy słowa, przyjęli to słowo i pielęgnowali je w naszych sercach i pozwolili mu żyć i chronić nas i objawiać Bożą łaskę i Bożą moc w naszym życiu. O ileż lepiej, niż powielić te błędy. I tak jak wtedy Słowo Boże nas zachęca pójść tą drogą pokuty, którą oni poszli i znaleźć Boże przebaczenie, znaleźć Bożą łaskę, znaleźć Bożą odnowę, ale niestety ponieść też bolesne konsekwencje naszych czynów, naszych błędów. O tym nie możemy zapominać, iż Bóg, który przebacza, to ten sam Bóg, który wychowuje, który dyscyplinuje i który nie zostawi nas bez karcenia. Nasz grzech, nasze nieposłuszeństwo, nasze odstępstwo od Boga spotka się ze słuszną odpłatą. Nawet jeśli Bóg nam przebaczy, nie liczmy, tak jak wielu dzisiaj liczy na to, iż będą grzeszyć, będą robić, co będą chcieli, a potem przeproszą Boga, pomodlą się, skruszą swoje serca i wszystko zmazane, wszystko skończone. Nie, tak nie jest. Niesiemy piętno grzechu, którego się dopuszczamy. Niesiemy konsekwencje grzechu, którym się babramy. Dlatego powinniśmy bać się grzechu, dlatego powinniśmy brzydzić się grzechem, dlatego powinniśmy nienawidzieć grzechu, wiedząc, iż kontakt z nim, skalanie się nim, to nie jest błaha rzecz. Jest coś, co nas niszczy, coś, co nas deformuje, coś, co odciska się piętnem na naszym charakterze, na naszym myśleniu, na naszym postrzeganiu Boga, postrzeganiu bliźniego, rozumieniu świata, w którym żyjemy. Dlatego Pismo mówi, uciekajcie przed wszelką nieprawością, z dala się trzymajcie od wszelkiego zła. Oto Dawid pozostał w Jeruzalemie i przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batszeba, córka Eliama, jednego z jego dowódców wojsk, jednego z jego militarnych przyjaciół. Jest to żona Uriasza Chetejczyka, innego wielkiego walecznego męża z jego armii, Chetejczyka, człowieka, który stał się prozelitą, który przeszedł z pogaństwa na wiarę w Boga Jahwe, w Boga Izraela. I Dawid, mimo tego, iż wiedział, kim jest ta kobieta, że jest żoną jednego z jego wiernych sług, człowieka, który stał się wyznawcą Jahwe, że jest córką jednego z jego generałów, który mu wiernie służył i wnuczką, jak ostatnio widzieliśmy, jednego z jego doradców, osobistych doradców, człowieka, którego głos był jak głos Boga, Achitofel, o którym później będziemy więcej czytali. Dawid jednak w swym pożądaniu, jak czytamy w następnym wierszu, posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu, co nam mówi, iż nie była w ciąży i była w okresie płodnym. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła. I tutaj znowu warto się zatrzymać i zastanowić się, czyż Bóg nie mógł sprawić, żeby nie poczęła? Kiedy poczyna się dziecko, czy jest to tylko kwestia fizjologii, czy to Bóg daje życie? Jest wiele sytuacji, w których myślimy, dlaczego Bóg pozwolił, by narodziło się dziecko z takiego związku, kiedy kobieta zostaje zgwałcona. Dlaczego Bóg pozwala, żeby z takiego czegoś narodziło się dziecko? Tylu ludzi chce mieć dzieci i nie mogą mieć. A inni, gdzieś to dziecko przychodzi na świat i wydaje się jakąś krzywdą dla nich. Jest niechcianym dzieckiem. I myślimy sobie, Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego do tego dopuszczasz? Jeśli Ty jesteś dawcą życia, dlaczego takie tragedie? Pomyśleć o tych krajach, gdzie ludzie zamykani są do więzienia za to, że mają drugie dziecko. Płacą kary. Pomyśleć o krajach, gdzie kobiety są wykorzystywane i rodzą jedno po drugim dziecku, które zostaje wyrzucone na ulicę. Dlaczego? Są to trudne pytania i tutaj nie mamy łatwych odpowiedzi na te pytania. I po ludzku oczywiście chcielibyśmy stanąć i powiedzieć Panu Bogu, co ma robić i jak powinien to rozwiązać. I bardzo często ludzie ważą się na to i oskarżają Boga o to, że tego typu rzeczy mają miejsce. Oczywiście patrząc na to z biblijnej perspektywy, widzimy, iż Bóg dał człowiekowi tę możliwość współuczestniczenia w tworzeniu życia. I Bóg na człowieku złożył odpowiedzialność rozmnażania się i zapełniania ziemi. Niemniej jednak wierzymy, iż, że bez Jego wiedzy ptak nie spada z nieba, włos naszej głowy nie spada. Najdrobniejsze rzeczy są pod Jego kontrolą, a więc tym bardziej poczęcie życia. I myślę, że są to rzeczy, z którymi dobrze się jest zmagać, dobrze się jest nad nimi zastanawiać. W kontekście tego, w jakim świecie żyjemy, w kontekście naszej ludzkiej upadłości, w kontekście grzechu, w kontekście ludzkiego zła i rozumienia tego, iż Bóg w swojej mądrości i w swoim nadchodzącym sądzie pozwala człowiekowi czynić zło, czynić nieprawość, które przynosi przeróżne cierpienia na ten świat, cały czas w ten sposób objawiając człowiekowi potrzebę zbawienia, potrzebę ratunku, potrzebę zmiany czegoś, czego człowiek sam nie jest w stanie zmienić. Budzenia w ludzkich sercach świadomości, iż żyjemy w złym świecie, skażonym świecie, z którym my jako ludzie po prostu sobie nie radzimy. I potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Potrzebujemy kogoś, kto by przyszedł i nas zbawił. I Bóg takiego Zbawiciela posłał. Jezus Chrystus właśnie przyszedł do tych chorych, do tych niesprawiedliwych, aby szukać to, co zginęło i aby to zbawić. I wiemy, że cena, którą zapłacił, Jego cierpienie, Jego śmierć, Jego zmaganie na krzyżu, z ludzkiego punktu widzenia nie do pojęcia, zgorszenie, głupota, ale z Bożej perspektywy, w kontekście grzechu, w kontekście świata, w którym żyjemy, jedyna droga, by nas zbawić, takie cierpienie, taka śmierć, taka hańba Bożego Syna, by ratować ludzi, którzy żyją nieustannie w tej śmierci, w tej hańbie, w tych konsekwencjach naszej ludzkiej grzeszności. Kobieta ta poczęła. Gdyby nie poczęła, Dawid mógłby sobie myśleć, jeden wieczór, czemu by jeszcze raz nie spróbować? Skoro raz się udało, może i drugi raz się uda. A jak się drugi raz uda, to czemu nie trzeci? Wielu ludzi tylko dlatego, że nie spada na nich od razu Boży sąd. Tylko dlatego, że kiedy grzeszysz, Bóg od razu cię nie rzuci na podłogę, nie pośle na ciebie stada demonów. Myślisz, że no nic takiego strasznego. Nadal żyję. Nadal wszystko wygląda, że jest tak, jak było. I nie wiesz o tym, że twoje serce odpada od Boga żywego. Nie wiesz, że pogrążasz się w ciemność, której kresem jest wieczna śmierć. Jeśli się z tego nie upamiętasz, jeśli się nie ockniesz. I to, że ta kobieta poczęła, być może było koniecznością, aby Dawida zbawić, aby Dawida ratować. Aby do niego dotarło to, co się wydarzyło, to, co zrobił. Że oto nagle zawisła nad nim groźba śmierci ze względu na cudzołóstwo, bo jak wiemy, według Bożego prawa i on, i Batrzeba winni byli śmierci ze względu na to, co zrobili. I być może to był Boży głos dla Dawida. I chociaż Bóg wiedział, że to dziecko będzie musiało umrzeć, że Uriasz będzie musiał umrzeć, że wielu innych ludzi jeszcze będzie musiało się skalać i zginąć, Bóg nadal to uczynił dla tego męża według własnego serca. Wyobrażacie sobie? Możemy pomyśleć, czy to jest sprawiedliwe? Oczywiście to są tylko moje rozmyślania. Nie bierzcie tego jako wykładnik tego, o czym tu jest mowa, ale to są moje myśli, którymi z wami się dzielę. Patrząc na tego typu tragedie, tego typu sytuacje, iż gdzieś po ludzku bardzo łatwo nam jest taki wąski, wiecie, wejść tunel i myśleć, tak powinno być, tak powinno być. Dlaczego, Panie Boże, tak nie zrobiłeś? Ale tu jest wiele różnych kwestii. Tu jest wiele różnych aspektów tego, co się dzieje. I to nie jest takie proste, jak nam się wydaje. Kiedy Dawid spał z Batrzebą, myślał, jakoś się z tego wywinę. Albo może w ogóle o tym nie myślał. Może po prostu całe jego skupienie było na rozkoszy cielesnej, która towarzyszyła temu doznaniu. I to było wszystko, o czym myślał. W ogóle nie zastanawiał się nad konsekwencjami. Ale teraz, kiedy ta kobieta poczęła, coś trzeba zrobić. I tak jak ostatnio powiedzieliśmy, co powinien był zrobić. Bóg w takich sytuacjach zawsze wzywa nas do pokuty. Zawsze wzywa nas do wyznania naszego grzechu, tak jak Adam dzisiaj czytał. Wywiedzenia na światłość tego, co ukrywamy w ciemności i poniesienie konsekwencji. To jest jedyna zbawcza droga. Ale tak jak dzisiaj to brzmi bardzo surowo i bardzo tak niemiłosiernie, tak i wtedy dla Dawida musiało to tak brzmieć. I Dawid chciał poszukać jakiejś łatwiejszej drogi. Chciał poszukać jakiegoś sposobu, żeby to tak łagodniej załatwić. Żeby teraz nie skończyło się to rozlewem krwi, żeby nie skończyło się jakimś buntem w królestwie, żeby nie skończyło się, rozumiecie, on mógł mieć różne wytłumaczenia, tak? Jeśli teraz się wszyscy dowiedzą i załóżmy Uriasz się wścieknie, to nawet może poprowadzić ludzi do rebelii przeciwko niemu. Może być wojna domowa i wielu ludzi zginie, tak? Mógł sobie tłumaczyć, no teraz nie chcemy przejść rozlewu wielu krwi, wielu ludzi. Trzeba to jakoś tak załatwić, żeby jak najmniej teraz kłopotów z tego było. Więc Dawid myśli, jak to zrobić, jak to zrobić, jak to zrobić. I wymyśla. Wiersz 6 mówi, wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz. Przyślij do mnie Uriasza Chetyjczyka. I Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku, jaki przebieg ma wojna. Wyobrażacie sobie Uriasza, który zostaje wywołany z oblężenia stolicy Aramejczyków. To musi być jakaś ważna sprawa, wiecie, żeby teraz jednego z generałów, jednego z przywódców wojska wyrwać z czasów wojny, z linii frontu i wzywać go do stolicy. Tak? A więc Uriasz myśli, o co chodzi, jakaś ważna sprawa musi być. On przychodzi, a Dawid go pyta, no jak tam sprawy wojenne? I taką, wiecie, gadkę zaczyna. A jak tam Joab się ma? I Uriasz, myślę sobie, stoi przed nim i myśli, o co chodzi? Czy on po to mnie wezwał? Czy nie mógł po prostu pierwszego, lepszego żołnierza wezwać? Tam jest wojna, tam jestem potrzebny, tam bracia giną, a on mnie wzywa, żeby zapytać, jak się Joab miewa? Myślicie, że w sercu Uriasza mogły zacząć jakieś podejrzenia się budzić? O co tu chodzi? Że po to mnie wzywa z linii frontu, żeby takich rzeczy się ode mnie dowiedzieć? Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A co to za propozycja? Idź do swojego domu i umyj se nogi. Wyobrażacie sobie? Coś tu się nie klei, coś tu nie gra. Przecież tam jest wojna. Uriasz jest walecznym mężem. Jak dalej zobaczymy, jest człowiekiem honoru. Jest człowiekiem, który nie zostawia takich przedsięwzięć bożych dla jakichś błahostek. A Dawid mówi mu, idź umyj se nogi w domu. Ale wiecie, co Dawid miał na myśli? Żeby się wykąpał i poszedł do łóżka ze swoją żoną. O to mu chodziło. Żeby wyglądało na to, że to dziecko, które się narodzi, nie jest z jakiegoś nieprawego związku Batrzeby, ale że Uriasz przyjechał na krótki urlop, i spał ze swoją żoną i może trochę przedwcześnie, ale urodziło się dziecko. I wszystko będzie wyglądało, że jest okej. To był jego plan. Nie chodziło mu o mycie nóg, ale chodziło mu o coś więcej. Gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. A więc nawet Batrzeba nie musiała kolacji szykować, bo Dawid tam już cały półmisek z kolacją, ze wszystkim przygotował, żeby sobie dobrze pojadł, żeby sobie pogawędzili i żeby plan Dawida się zrealizował. Tak sobie to wymyślił. Gdyby tak się stało, gdyby Uriasz faktycznie poszedł do domu, spał z Batrzebą i potem dowiedział się, że będzie miał synka, czyż nie byłoby to całkiem niezłe rozwiązanie? Czyż Pan Bóg w niebie nie mógł się zlitować nad biednym Dawidem, który tutaj próbuje jakoś się wykaraskać z tej sytuacji, próbuje jakoś coś zrobić już teraz, no tak bez krwi, bez przelewu, wiecie, bez jakiegoś tam wielkiego zamieszania w kraju. Czy Pan Bóg nie mógł w swej łaskawości pomóc Dawidowi? Może nawet Dawid gdzieś tam cicho w sercu się modlił. Panie Boże, weź tutaj w coś pomóż w tej sytuacji. Ja nie wiem, czy on się modlił, czy nie, bo to nic o tym nie czytamy. Ale tak się zastanawiam, że wielu ludzi w takich sytuacjach by tak robiło. Chciałby Pana Boga jeszcze do swoich matactw i krętactw zaangażować, żeby Pan Bóg pobłogosławił ich kłamstwa, ich oszustwa, bo już się wpakowali. Teraz nie chcą iść drogą pokuty, nie chcą iść drogą opamiętania, ale właśnie chcieliby, żeby Pan Bóg w swej dobroci jakoś im pomógł to bezboleśnie załatwić. Ale Uriasz, wiersz 9 mówi nam, położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. A to się Dawid zdenerwował. A to się rozczarował. Nie wyobrażał sobie czegoś takiego. Oto miał do czynienia z człowiekiem, który w tym momencie daleko go przewyższał swoją moralnością i swoją szlachetnością i swoją postawą. Tak się zatrzymajmy, znowu zastanówmy się, tak po ludzku. Wyjeżdżasz, bracie, na wojnę. Zostawiasz żonę, kochaną żonę, piękną żonę. Jedziesz tam, tłuczysz się z tymi chłopami, którzy się nie myją. Pot, krew, brud, te wszystkie okropności wojny. I wracasz do domu i tutaj twoja żona czeka na ciebie. Myślisz, tęskni za mną, ja też za nią tęsknię. I król mówi, no to do domu, myć nogi. Kolację ci posyła, dary jakieś tam jeszcze, podarunki. Parę przecznic dalej, żona w domu czeka. Jak nie pójść do żony, człowieku? To normalne, że idziesz do żony, tak? Ale nie. Uriasz kładzie się w bramie ze sługami swojego pana i tam śpi. O co chodzi? Człowieku, co ty wyrabiasz? Dawid tego nie może ogarnąć. Doniesiono Dawidowi. A, tam jacyś jeszcze byli szpiedzy, jacyś słudzy, którzy śledzili Uriasza, czy on poszedł do domu. Być może ci, co dar za nim nieśli, tam, wiecie, zostawili z nim chyba w tym miejscu, gdzie on spał. I wracają, mówią, słuchaj, on nie poszedł do domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? A więc Dawid mówi Uriaszowi, człowieku, co ty wyrabiasz do domu? Próbuje go naciskać, tłumaczyć mu, no co ty robisz? Dlatego, że jego plan nie działa. Dlatego mu tak zależy. Nie dlatego, że się martwi o brudne nogi Uriasza. Nie, nie. Jego plan nie działa. I Dawid zaczyna panikować. A co, jak on nie pójdzie do domu? Co wtedy? Klapa. Wyda się. Znowu zaczyna się bać. Już myślał, że widzi, Uriasz przyjechał, wszystko będzie dobrze, już się uspokoił. A tutaj nie działa, nie działa. Boża opatrzność nie pozwala, żeby plan Dawida się zrealizował. Widzisz, kiedy Boży człowiek odpada od Boga, Boża opatrzność nie pozwala, by jego zamysły się realizowały. Ale Bóg przeciwstawia się takiemu człowiekowi. I Bóg ma swoje środki, ma swoich ludzi i ma swoje sposoby, żeby pokrzyżować nasze haniebne plany, nasze knowania i nasze zamysły naszych przewrotnych serc. I Uriasz odpowiedział Dawidowi w taki sposób. Posłuchajcie tej odpowiedzi Uriasza. Od czego on zaczyna? Mówi, skrzynia Boża. Pierwsza rzecz, którą Uriasz mu mówi. Ten nawrócony poganin mówi Dawidowi, który sprowadził tą skrzynię z lasu, pamiętacie, do Jeruzalemu, w pośród tysięcy izraelskich, z tańcem, ze śpiewem. Po co? Żeby Bóg był na pierwszym miejscu, żeby prawo Boże było na pierwszym miejscu. Ten Uriasz mówi do niego: skrzynia Boża, pierwsza rzecz. Sprawy Boże. Na to zwraca uwagę Dawidowi. Skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach czy w namiotach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Wiecie, Uriasz wie, o co chodzi. Mówi: myślisz, że ja pójdę, będę jadł i pił i będę spał z moją żoną? Będę miał z nią intymne relacje? W takiej sytuacji, kiedy skrzynia Boża jest w namiocie, kiedy Izrael, Juda, żołnierze tam walczą i ty mnie zawołałeś, tam, gdzie jest moje miejsce, tam, gdzie jest mój obowiązek, zawołałeś mnie tutaj, żebym ja sobie poszedł do domu i sobie dogadzał? Tego się Dawid nie spodziewał. Nie spodziewał się takiej odpowiedzi, takiej postawy, takiego honoru, takiego zaangażowania w te sprawy. Bracia i siostry, jakbyśmy coś takiego w Kościele mieli, wyobrażacie sobie, jakby Kościół wyglądał? Gdyby każdy z nas miał taką postawę, takie myślenie, że tam nasi bracia i siostry siedzą w więzieniach, są głodzeni, są bici, są prześladowani, że tu czy tam nasz brat czy siostra leżą w łóżku złożeni chorobą i cierpieniem, a my będziemy sobie dogadzać, a my będziemy się głupotami zajmować, a my będziemy szukać naszych własnych przyjemności? Gdybyśmy mieli taką postawę jak ten Uriasz wobec stanu Kościoła, w jakim się dzisiaj Kościół znajduje, wobec tego całego zamieszania, chaosu, grzechu, tolerancji zła, jakiegoś otwarcia się na wszelkiego maści dziwactwa, gdyby to nam leżało na sercu, gdybyśmy czuli się jako ci, którzy są powołani, żeby stać w szeregach, by modlić się, by pościć, by coś czynić, a nie zajmować się własnymi sprawami, dogadzać własnemu brzuchowi, własnym przyjemnościom i chodzić wokół własnych spraw. Jakże niewielu mamy dzisiaj Uriaszów, ludzi, którzy na pierwszym miejscu stawiają skrzynię Bożą i Boży Izrael, Boży lud, Boży Kościół. Jakże wielu ludzi jest tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają swój własny brzuch, swoje własne przyjemności, swoje własne zachcianki, swoje pożądliwości. A jeśli zostanie im czasu, to wtedy dla Królestwa Bożego coś zrobią. Jeśli będzie im po drodze, to wtedy się nie przemęczą i coś zrobią dla Królestwa Bożego. Ale nie, żeby takie ofiary ponosić, nie, żeby takie wyzwania, nie, żeby w taki sposób postrzegać swoje miejsce w szeregach walki, do której Bóg nas powołał w Jezusie Chrystusie. Jakże Dawid musiał być zawstydzony, kiedy usłyszał te słowa. Gdyby tylko usłyszał, gdyby tylko zatrzymał się, gdyby tylko nie był pochłonięty tymi swoimi planami i kombinacjami, jak się wywinąć ze swojego grzechu. Gdyby tylko zechciał słyszeć. I zastanawiam się, ilu ludzi jest w stanie coś takiego dzisiaj usłyszeć. Kiedy ich serca są pogrążone w gonitwie za rzeczami tego świata, w gonitwie za ciągłym zadowalaniem siebie samych i za zaspokajaniem swoich własnych potrzeb. Kiedy słyszą coś takiego, po prostu tylko gdzieś jak wiatr przewieje i oni dalej kombinują, myślą, już są myślami gdzieś indziej. Niestety. Jakoś żyw i jak żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię. Gdyby Uriasz wiedział, w jakim stanie jest dusza Dawida, nie powoływałby się na jego życie i na jego duszę. Ale Uriasz nie wiedział. Uriasz nie wiedział, że dusza Dawida jest martwa, że gdzieś odpadła od Boga żywego, że tam gdzieś jest śmierć, że tam gdzieś jest zaraza, że tam gdzieś jest bunt wobec Boga. Tam są knowania. Uriasz tego nie wie i dlatego zaklina się na duszę Dawida i na jego życie. Gdyby Dawid tylko posłuchał tego, co Uriasz mówi, winien był paść na kolana i pokutować ze swojego stanu, że właśnie on wysłał Joaba, wysłał swoich żołnierzy, a sam został sobie w Jeruzalemie, spał sobie z obcą kobietą. Co on robi? Gdzie on się znalazł? Gdzie skrzynia Boża? Gdzie te wszystkie rzeczy, które chciał wnieść do Izraela, za którymi stał z szczerym sercem swego czasu, jeszcze niedawno? Gdzie jest dzisiaj? Co się z tym wszystkim stało? Dawid nadal knuje, Dawid nadal, tylko ta jedna myśl, jak się z tego wywinąć, jak uniknąć konsekwencji. Rzekł więc Dawid do Uriasza, zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jeruzalemie przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego i upił go. A więc Dawid mówi, jak na trzeźwo się nie da, to może jak mu się trochę poleje wina, to może wtedy się da. I dobrze wiemy, że dla wielu ludzi mocny trunek zupełnie puszczają wszystkie więzy. Niektórzy ludzie tracą rozum, jak sobie wypiją. Normalnie nie zrobiliby wielu rzeczy, ale jak sobie wypiją, jakby jakimiś innymi ludźmi się robią. I Dawid o tym wiedział, jaki mocny trunek ma wpływ na duszę człowieka. I na to liczył, że skoro Uriasz po trzeźwemu tego nie zrobił, co mu kazał, może jak go upije, to po prostu zatoczy się do domu i jakoś tam coś się może uda, nie? To jest wielkie zło upić drugiego człowieka, żeby zrobić coś złego. To jest wielkie zło podać komuś narkotyk, spowodować pozbawienie drugiego człowieka wolności myślenia, wolności wyboru, decydowania świadomego o swoich czynach. Ale Dawid w tym momencie nie myśli o tym, że to jest wielkie zło. Dawid po prostu myśli o jednym. Widzicie, jak wpadniemy w grzech i nie zajmiemy się tym grzechem, po prostu zatracamy poczucie tego, co dobre, co złe. Grzech rodzi kolejny grzech. A ten grzech rodzi kolejny grzech i kolejny, i kolejny. Gdzieś człowiek się rozpędza jak ta lawina. Nawet nie wiesz kiedy. Jesteś ogromną lawiną, która wszystko niszczy na swojej drodze. A zaczęło się od jednego głupiego spojrzenia. Zbyt długiego spojrzenia. Zaczęło się, wiem już wcześniej, ale tutaj ta sytuacja, ta lawina. Zaczęła się tam na dachu. Od jednego spojrzenia. I dokąd to prowadzi? Dawid upija Uriasza. I wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu, wraz ze sługami swojego pana. Uriasz, nawet pijany, był w lepszym stanie ducha niż trzeźwy Dawid. Uriasz, nawet pijany, nie zrobił czegoś, czego prawo mu nie zabraniało, pójść do własnego domu, do własnej żony. A jednak w świetle jego przekonania, jego zaangażowania w sprawy Bożego Królestwa, tak jak je postrzegał, nie było to właściwe. I nawet po pijanemu Uriasz oparł się tej pokusie, której Dawid się nie oparł, kiedy był trzeźwy, kiedy miał wszystko, kiedy miał swoje żony, miał swój pałac, miał swoje wygody. Dawid nie oparł się tej zabronionej przez prawo pożądliwości. Popatrzmy, jaki kontrast między Uriaszem a Dawidem. A więc plany Dawida spaliły na panewce. Jego knowania, jego zamysły, jak dotąd nie odnoszą powodzenia, nie odnoszą sukcesu. Bracia i siostry, chciałbym, abyśmy dzisiaj jeszcze w świetle tego słowa naprawdę poświęcili chwilę czasu, żeby zastanowić się nad dwoma kwestiami. Pierwsze, jak reaguję, jak podchodzę do tych licznych sytuacji dzisiaj na tym świecie, które przerastają moje zrozumienie, w których nie mogę pojąć, dlaczego Bóg do tego dopuszcza, dlaczego Bóg na to pozwala. Dlaczego to czy tamto się dzieje? Czy masz takie zaufanie do Boga, w którym możesz znaleźć pokój w pośród tego całego zamętu i zła, i nieprawości, i grzechu, który nieustannie wytryska z ludzkich serc na całej ziemi? Czy z jednej strony bolejesz nad tym całym złem, ale z drugiej w Bogu masz pokój? Czy możesz powtórzyć za psalmistą, iż wszystko jest dobrze z moją duszą? Nie muszę się bać, nie muszę się lękać, bo w Bogu mam ufność. Wiem, że On jest mądrzejszy ode mnie. Wiem, że On jest większy ode mnie. Wiem, że On nad wszystkim prawdziwie panuje, nawet jeśli dzisiaj często tego panowania nie widzimy czy nie rozumiemy. Czy masz taką ufność w Bogu? Czy znasz takiego Boga? Czy w twoim sercu jest pokój, dlatego że znasz tego Boga, który wszystko ma w swoim ręku? i który, kiedy chce, jednych podnosi, a drugich powala. Daje życie i odbiera życie. Ma władzę nad wszelką chorobą. Ma władzę nad wszelkimi okolicznościami. Czy znasz takiego Boga? Czy ufasz takiemu Bogu? Wierzę, że ci, którzy znają takiego Boga i którzy ufają takiego Bogu, to są ludzie, którzy opływają w uwielbienie i dziękczynienie. Nie można nie chwalić takiego Boga. Nie można nie wielbić takiego Boga. Nie można nie rozkoszować się takim Bogiem i dziękować Mu i chwalić Go we wszystkich okolicznościach. To Ci mówi o tym, czy jesteś takim człowiekiem. To Ci może pomóc zobaczyć, jakiemu Bogu ufasz, czy jaka jest Twoja wiara. I drugie pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali. W świetle naszych osobistych doświadczeń, w świetle naszych osobistych upadków, przeżyć, w których oddaliliśmy się od Boga, skalaliśmy się. Co się działo w naszej duszy? Jaki proces tam zachodził? Co z tym zrobiliśmy? Czy zaczęliśmy to usprawiedliwiać? Czy szukaliśmy jakiegoś sposobu, żeby się z tego wykaraskać? Czy szukaliśmy sposobu, żeby to właśnie ukryć przed ludźmi, chociaż wiedzieliśmy, że Bóg to widzi? Czy próbowaliśmy zatykać nasze uszy i tłumić głos naszego sumienia i mówić, że nic się nie stało, albo powoływać się na Bożą łaskę, powoływać się na Boże miłosierdzie bez pokuty, bez upamiętania, bez faktycznie zajęcia się tym, co się stało? Czy jesteśmy ludźmi, którzy są wrażliwi na grzech i którzy prawdziwie boleją nad każdym najdrobniejszym nawet upadkiem, każdą nawet złą myślą, która rodzi się w naszych sercach, każdym jakimś knowaniem i zamysłem, który dostrzegamy, może prowadzić nas do grzechu? Czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy boleją nad naszą ludzką słabością i nieustannie piorą swoje szaty we krwi baranka? Nieustannie boleją nad stanem, jaki jest w Kościele, nad stanem, jaki jest w naszym własnym życiu i w życiu wokół nas, prosząc Boga o Jego zbawienie, o Jego wyzwolenie, o Jego odnowę, o Jego ożywienie. Czy mamy w sobie coś z Uriasza, z tego przejęcia się, z tego utożsamienia się z tymi, którzy są na linii frontu? Czy też bardziej upodobniliśmy się do Dawida w tym okresie, który sobie żyje w wygodnym pałacu i zaspokaja swoje potrzeby i żądza? Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo i za pomoc Twojego Ducha, gdy je otwieramy, by je czytać, by szukać Ciebie, by poznawać Ciebie. Modlimy się, byś dał nam łaskę rozumieć to, o czym mówisz do nas, to, co próbujesz nam pokazać, to, czego próbujesz nas nauczyć przez Twoje słowo i przez nasze osobiste doświadczenia. Tak dzisiaj widzimy, wiele jest letniości, tak jak Twoje słowo mówi, miłość wielu oziębnie. I rzeczywiście oglądamy to z wielkim smutkiem, iż miłość wielu oziębła, zaangażowanie w Twoje królestwo, gorliwość o własne życie i życie braci, sióstr, troska o zgubione dusze, to wszystko gdzieś widzimy jest w takim jakimś letargu, w jakimś takim połowicznym, gdzieś brak jest tego zaangażowania, gorliwości serc. Panie, modlimy się, by to słowo, to rozważanie zachęciło nas do weryfikacji naszego stanu. Czy rzeczywiście mamy ufność w Tobie? Czy rzeczywiście wierzymy w Boga, który objawia się nam w Biblii, który objawił nam się doskonale w Jezusie Chrystusie, pełen łaski, pełen prawdy, pełen mocy, nasz Zbawiciel, nasz Pan? Czy rzeczywiście pokładamy w Tobie całą naszą ufność? Czy też opieramy się na tych różnych trzcinach tego świata, które wbijają się w rękę każdego, kto na nich polega? Pomóż nam, Panie, szczerze wejrzeć w nasze serca. Pomóż nam przyjrzeć się naszej wierze, naszemu zaufaniu Tobie. Czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi pełnymi dziękczynienia i uwielbienia? Czy gdzieś pogrążamy się w cynizmie i w narzekaniu i biadaniu i jakiejś takiej melancholii tego świata, beznadziejności, pokładając naszą ufność w wysiłkach ludzkich i obietnicach ludzkich na poprawę tego świata? Pomóż nam, Panie. Pomóż nam zweryfikować stan naszych serc i nasz stosunek do grzechu, nasz stosunek do upadków i błędów, jakich się dopuszczamy, tego, co z tym robimy, tego, jaki to ma wpływ na nasze życie, na życie Kościoła. Panie, zachowaj nas od tego, by to poselstwo kogokolwiek z nas pociągnęło w jakąś depresję, czy załamanie, czy odstąpienie od Ciebie. Daj, by, wierzę, taka jest Twoja intencja, kierując do nas tego typu słowa. To słowo było źródłem zbawienia, źródłem pokuty, źródłem opamiętania, źródłem życia w nas. Wiemy, że nie posyłasz swego słowa do Twojego Kościoła, by go zgładzić, ale Twoim zamysłem jest zawsze nasza pokuta, nasza odnowa, życie. I o to prosimy, by to słowo taki skutek wywarło. Życie w nas, Twoje życie w nas. Prosimy przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.